Storybox przedstawia Joan Holub i Suzanne Williams, Boskie dziewczyny, obłudna Persefona, tom drugi. Czyta Lena Szymszajner. Książka ta opowiada fikcyjną historię. Jakiekolwiek odniesienia do wydarzeń historycznych, prawdziwych postaci lub miejsc użyte są w celu rozwinięcia fabuły. Inne imiona, postaci, miejsca i wydarzenia są produktem wyobraźni autorek i jakiekolwiek podobieństwo do prawdziwych zdarzeń, miejsc i osób żyjących lub umarłych jest całkowicie przypadkowe. Dla Eriki de Pietro i Boskich Dziewczyn na całym świecie. J.H. i S.W. Rozdział pierwszy. Nieśmiertelny targ. W Akademii Olimpijskiej zadzwonił dzwonek, sygnalizując koniec kolejnego poniedziałku. Persefona wsadziła czytany przez siebie zwój do torby i wstała, by opuścić bibliotekę. Gdy dołączyła do tłumu wychodzących na korytarz młodych bogów i bogiń, na balkonie nad nimi pojawił się Herold. 23 dzień roku szkolnego dobiegł końca! Oznajmił donośnie i uderzył młotkiem w swój dzwonek. Brązowowłosa bogini, niosąca tyle zwojów, że ledwo widziała coś znad nich, znalazła się obok Persefony. Na bogów! To oznacza, że do końca zostało jeszcze tylko 117 dni. Cześć, Ateno. Persefona wskazała stertę zwojów. Czytasz coś lekkiego? Zażartowała. Szukam informacji, odparła koleżanka. Była najmądrzejszą z przyjaciółek Persefony, a także najmłodszą z nich, choć wszystkie chodziły do tej samej klasy. Obie boginie przeszły obok złotej fontanny. Persefona spojrzała na malowidło na ścianie przedstawiające Heliosa, boga słońca, wznoszącego się do nieba w swoim rydwanie. Akademia była pełna scen z przedstawieniami wyczynów bogów i bogiń. Oni byli tacy inspirujący. — Ej, poczekajcie! — zawołała dziewczyna w jasno-niebieskim peplos, lejącej się sukni, która była teraz modna wśród bogiń i śmiertelnych greczynek. Afrodyta, najpiękniejsza z przyjaciółek Persefony, biegła do nich po lśniącej marmurowej podłodze. Jej długie, złote włosy, podpięte spinkami z muszelek, falowały z tyłu, gdy wpadła na ucznia będącego w połowie kozą. Zameczał, ale zaraz potem zaczął wpatrywać się w nią swymi wytrzeszczonymi oczami z ogromnym podziwem. — Ach, wybieram się dziś po południu na nieśmiertelny targ — powiedziała zdyszana Afrodyta. Artemida miała iść ze mną, ale ma trening łuczniczy. Chcecie tam pójść? Atena ugięła się pod ciężarem zwojów. Nie wiem, odparła. Mam mnóstwo pracy. To może poczekać, odparła Afrodyta. Nie chcesz iść na zakupy? No cóż, odpowiedziała. Przydałyby mi się nowe przybory do robótek. Atena robiła na drutach od zawsze. Jej ostatnim projektem była wełniana czapka w paski dla pana Cyklopa, nauczyciela herosologii, mająca ukryć jego łysinę. — To też przyjdziesz, prawda, Persefono? — spytała Afrodyta. Persefona zawahała się. Tak naprawdę nie miała ochoty iść na targ, ale bała się zranić uczucia Afrodyty. Szkoda, że nie miała tak dobrej wymówki jak Artemida. Niestety, poza kibicowaniem z grupą boskich dziewczyn, Persefona nie przepadała za sportem. Ja chętnie pójdę, odpowiedziała wreszcie. Mama byłaby z niej dumna. Zawsze powtarzała córce, żeby była grzeczna i ze wszystkimi się dogadywała. Najpierw wejdźmy do mojego pokoju, powiedziała Afrodyta. Muszę się przebrać. Miała obsesję na punkcie ubrań i specjalne stroje do praktycznie każdej czynności. Często przebierała się 5 lub 6 razy dziennie. Akademiki znajdowały się na górze. Dziewczęta mieszkały na 4. piętrze, a chłopcy na 5. Młode boginie wbiegały po 2 stopnie naraz i wkrótce znalazły się przy wejściu na 4. piętro. Wrzucę te zwoje do swojego pokoju i zaraz wracam, oznajmiła Atena. Afrodyta i Persefona poszły korytarzem 9 drzwi dalej. Po rzuceniu torby na łóżko Afrodyty, Persefona usiadła na jego brzegu. Będę za chwilę gotowa, rzuciła koleżanka i otworzyła szafę. Persefona rozejrzała się po pokoju. Był niewielki, z identycznymi łóżkami, biurkami i szafami po obu stronach. Afrodyta i Artemida miały być współlokatorkami, ale okazało się, że trzy psy tej drugiej sypiają w łóżku, a tego najpiękniejsza z bogiń nie mogła zaakceptować, bo w pokoju były tylko dwa miejsca do spania. Ostatecznie Artemida wyprowadziła się do sąsiedniego pokoju. Persefona bardzo chciałaby zamieszkać w akademiku, ale mama uparła się, by pozostała w domu. W ciągu kilku minut Afrodyta przebrała się w świeży chiton, tym razem lawendowy. Po chwili wróciła również Atena. Przy wejściu do sali trzy boginie zdjęły buty i wyciągnęły ze wspólnego kosza sandały ze skrzydłami. Gdy tylko je założyły, paski sandałów oplotły ich kostki, a srebrne skrzydła przy piętach zaczęły trzepotać. Dziewczyny błyskawicznie zbiegły po marmurowych schodach na główne piętro akademii. Potem, ledwie dotykając stopami ziemi, wyfrunęły przez ciężkie drzwi z brązu i przemknęły przez dziedziniec. Lecąc z Olimpu ze świstem wiatru w uszach, mijały kolejne skały i drzewa. Nieśmiertelny targ znajdował się w połowie drogi między niebem a ziemią, poniżej linii chmur. Po kilku minutach boskie dziewczyny zatrzymały się przy wejściu. Poluzowały paski wokół kostek i obwiązały nimi srebrne skrzydła, żeby boski napęd nie przeszkadzał im chodzić z prędkością zwyczajnych klientek. Targowisko było ogromne. Przykrywał je wysoko zawieszony kryształowy dach. Rzędy kolumn oddzielały poszczególne sklepy, w których sprzedawano wszystko. Od najmodniejszych greckich ubrań po trójzęby i pioruny. Persefona weszła za Afrodytą i Ateną do sklepu, w którym można było kupić kosmetyki. Nie było tam żadnych sprzedawców, więc Afrodyta podeszła bezpośrednio do jednej z lat. Na jej szklanym blacie stało rzeźbione popiersie pięknej bogini, otoczone buteleczkami i pudełeczkami z cieniami do oczu, linerami, kremami i różami. Mogłabyś upodobnić nas do egipskich księżniczek? Zapytała posąg. Z przyjemnością. Usiądźcie, odpowiedziała uprzejmie rzeźbiona elegantka. Afrodyta usiadła z gracją na jednym z taboretów i dała znać przyjaciółkom, by zrobiły to samo. Chodźcie, będzie fajnie. Po prostu powiedzcie makijażystce, czego chcecie. Po czym odwróciła się w stronę doradczyni. Najmodniejszy jest teraz egipski kol na oczach. Niemal natychmiast otworzyły się trzy pudełka i wyleciały z nich pędzle gotowe do pudrowania twarzy dziewcząt. Nie, dziękuję, powiedziała Atena i cofnęła się. Ja się nie maluję. Pędzący w jej stronę pędzel do makijażu zatrzymał się jakby zszokowany. Jest jeszcze młoda, wyjaśniła Afrodyta, żeby go uspokoić. Dajmy jej kilka lat, a zmieni zdanie. Aha, prychnęła Atena. Jesteś tylko 10 miesięcy starsza ode mnie. Ale ty się maluj, proszę bardzo, ja popatrzę. Małemu pędzlowi z rozczarowania opadło włosie. Wrócił do swojego pudełka w chwili, w której pędzel Afrodyty zaczął nakładać na jej powieki iskrzący niebieski cień. Persefona już miała powiedzieć, że też chętnie tylko popatrzy, ale Afrodyta już wyciągnęła dla niej obrotowy taboret, a trzeci pędzel unosił się nad nią niecierpliwie i nie mógł się doczekać, by zacząć ją malować. — Wskakuj! — zachęciła Afrodyta. — To świetna zabawa! Persefona usłuchała i pędzel natychmiast zaczął nakładać niebieski cień na jej powieki. Kiedy boginie wyszły wreszcie ze sklepu, oczy Afrodyty i Persefony były mocno podkreślone czarnym kolem. Persefona niosła torebkę pełną szminek, eyelinerów i cieni do oczu, których tak naprawdę wcale nie potrzebowała. No cóż, pomyślała, zostawi je później w klasie pięknologii. Nie mogła się doczekać, kiedy po powrocie do domu zmyje makijaż z powiek. Ponieważ miała bardzo bladą skórę, ciężki czarny eyeliner sprawiał, że jej cera stała się wręcz ziemista. Oczywiście Afrodyta wyglądała świetnie w makijażu, ale Persefona czuła się w nim jak szop pracz.